nowego, do kryzysu instytucyjnego, ma dobre szanse na pomyślny 2006 rok.
RFI. Międzynarodowe aktualności po francusku i po polsku.
O tym, co nowego w Unii Europejskiej, mówiła Anna Rzeczewska. Zapraszamy na kronikę ekonomiczną Anny Bernhardt.
Rok 2005 kończy się w gospodarce francuskiej akcentem pozytywnym. Opublikowane właśnie dane potwierdzają bowiem spadkową tendencję stopy bezrobocia. W listopadzie 28 tysięcy osób zarejestrowanych w biurach pośrednictwa pracy znalazło zatrudnienie. Tym samym stopa bezrobocia obniżyła się do 9,6% ludności aktywnej zawodowo. Od 8 miesięcy nieprzerwanie wskaźniki te maleją. Wprowadzonych w ostatnich czasach specjalnych kontraktów i ulg dla przedsiębiorstw korzystało najwięcej osób długo już pozostających bez pracy. Również zaproponowana przez rząd ponad pomoc dla zakładów zatrudniających pracowników poniżej 25 roku życia przyniosła spodziewane pozytywne rezultaty. Ciągle jednak w agencjach pracy na pierwszym miejscu figurują młodzi ludzie. Jednak tendencja zniżkowa bezrobocia, jak przewiduje Francuski Narodowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych, będzie kontynuowana w przyszłym roku. Według prognoz stopa bezrobocia w pierwszym półroczu powinna się obniżyć o kolejne 4 punkty po przecinku, czyli wynieść 9,2% w czerwcu roku przyszłego. Minister zatrudnienia Gérard Larcher jest naprawdę dobrej myśli. Wypowiadając się na falach RTL powiedział, że z końcem przyszłego roku bezrobocie powinno spaść poniżej progu 9% ludności czynnej zawodowo. Nie trzeba ogłaszać zwycięstwa za szybko, uważają jednak specjaliści, których opinię przytacza Reuters. Te dane dotyczące bezrobocia są jak prezenty gwiazdkowe. Podobają się, ale nie bardzo wiadomo, co z nimi zrobić, uważa Marc Touati z Natixis Bank Populaire, dodając, iż potrzebny jest wzrost ekonomiczny rzędu 2,5% rocznie, by naprawdę coś się zmieniło na stałe w dziedzinie zatrudnienia. Umiarkowany optymizm wywołuje również pytany przez Reutera Jean-Louis Mourier z firmy Bourse Aurel Level działającej na giełdzie. Nie zaobserwowaliśmy jak na razie masowego zjawiska tworzenia nowych miejsc pracy, ale rok 2006 zapowiada się solidnie, uważa Jean-Louis Mourier. Ekonomiczny dziennik Les Echos, omawiając spadek wskaźników bezrobocia, analizuje plan Borloo wprowadzany intensywnie w życie przez rząd Dominika de Villepina, czyli od 6 miesięcy praktycznie. Premier, który przyjął jako główne zadanie swego rządu walkę z bezrobociem, wprowadził nowe zarządzenia w tej dziedzinie. Wymienimy kilka z nich za dziennikiem Les Echos. Jako pierwsze figurują specjalne kontrakty dla osób otrzymujących zasiłek, by mogły powrócić do pracy poza sektorem handlowym. Kontrakty finansowane przez kilka pierwszych miesięcy w sporej części przez państwo. 110 tysięcy tego typu umów o pracę zostało podpisanych do grudnia. Sporo osób skorzystało też z nowo wprowadzonych kontraktów pozwalających małym przedsiębiorstwom zatrudniającym poniżej 20 pracowników na przyjmowanie nowych osób bez sztywnych reguł, a przede wszystkim na zwalnianie ich bez specjalnych zezwoleń przez okres 2 lat. Kolejne zmiany dotyczą samych pracowników zatrudnionych w biurach zatrudnienia. Powierzono im teraz zadanie aktywnego pośrednictwa między bezrobotnymi a rynkiem pracy. Każda osoba starająca się czy otrzymująca zasiłek ma się udawać co miesiąc na rozmowę do biur. Urzędnicy będą proponować konkretne zajęcia, a poszukujący pracy muszą się wykazać, co zrobili w tej dziedzinie. Rząd Villepina, jak głosi, ma zamiar pomóc wszystkim w znalezieniu pracy, ale nie będzie tolerował uchylających się od zajęć. Bezrobotni, którzy odmówią 2 razy proponowanych im stanowisk, będą mieli zmniejszone o połowę zasiłek, a po trzeciej odmowie zostaną całkowicie zasiłku pozbawieni.
Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI.
Conjugue le mot de pluriel.
To była kronika ekonomiczna Anny Bernhardt. Zapraszamy na kronikę filmową Anny Rzeczyckiej.
46-letni Luc Besson jest z pewnością najbardziej znanym filmowcem francuskim na świecie. Swój międzynarodowy rozgłos zawdzięcza jednak nie tylko zrealizowanym przez siebie filmom, wśród których najsłynniejsze to Wielki Włańcik z 1988 roku, Piąty element z 1997 i Joanna Dark z 1999. Widzowie utożsamiają go bowiem także z 46 obrazami wyprodukowanymi i rozprowadzanymi przez założone przez niego 4 lata temu w Normandii studio filmowe Europa, zatrudniające 80 młodych i prężnych ludzi. Dzięki tej świetnie działającej spółce powstały 3 odcinki Taksówki, film Yamakasi, Purpurowe rzeki, Wasabi, Kneel by Muff Gary Oldmana, Trzy pogrzeby Tommy Lee Jonesa. Za parę dni Luc Besson stanie się także właścicielem i dyrektorem gigantycznego multipleksu w Marsylii, który liczyć będzie 16 sal kinowych. Kilka lat temu Besson, człowiek wyjątkowo utalentowany, przedsiębiorczy i niezależny, zapowiedział, że swą karierę reżysera i scenarzysty zakończy na 10 filmie. Na francuskie ekrany trafił w tych dniach film 9. Angela, 10, Arthur i Minnie Moyes jest już gotowy. Jego premiera przewidziana jest na zimę 2006 roku. Dlaczego Luc Besson postanowił zarzucić realizację filmową? Zdecydowałem się na to, wyjaśnia w wywiadzie dla tygodnika Le Nouvel Observateur, ponieważ znamy wielu filmowców, którzy upierają się, by kręcić filmy, choć są one coraz gorsze. Ja chcę zachować godność i zamiast robić byle jakie filmy własne, wolę zająć się młodymi talentami kina. Czas pokaże, czy Besson spełni swą obietnicę, czy też jego uroczysta rezygnacja z osobistego dzieła była po prostu reklamową kokieterią. Luc Besson potrafi przecież być także człowiekiem przewrotnym. Wielu krytyków filmowych nie znosi i z satysfakcją zrównuje z ziemią każdą jego inicjatywę. Być może dzieje się tak, ponieważ każdy nowy film Bessona do ostatniej chwili to pilnie strzeżony sekret. Nie ma specjalnych projekcji dla dziennikarzy, nie ma wywiadów, nie ma przyjęć i wyjątkowego traktowania. Krytycy odkrywają film jednocześnie z widzami, co rzecz jasna komplikuje im trochę pracę. W całkowitej tajemnicy rodził się także nowy obraz Bessona. Angela, z jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiającym francuskim aktorem naszych czasów, Jamelem Debbouzem i nieznaną Dunką, Ri Rasmussen w rolach głównych. Temat filmu Bessona streścić można w lapidarnym zdaniu. Mężczyzna spotyka kobietę w Paryżu.
Je m'appelle André. André Moussa. J'ai 28 ans, je suis à Paris pour mes affaires. Et dans les affaires, je m'en sortais plutôt bien. Mais c'est toujours quand on prend les bonnes résolutions que les vrais problèmes arrivent.
Mężczyzna to drobny oszust, małego wzrostu, nieszczególnej urody i inteligencji, ścigany przez swych wierzycieli gangsterów i takich jak on krętaczy. Kobieta, jego całkowite przeciwieństwo, mierzy 1,80 m, ma blondy włosy i urodę anioła. Tłem ich spotkania jest Paryż, jak przypomina Luc Besson, najpiękniejsze miasto świata. Jest jeszcze czwarty protagonista tego filmu, który jest rodzajem poetyckiego dreszczowca. To biel i czerń, barwy, w jakich film został zrealizowany. Intencja reżysera, który odwołuje się do realizmu magicznego Cocteau i Carnet, była z pewnością bardzo ambitna. W sumie jednak Angela rozczarowuje. Film jest przegadany, scenariusz chwiejny, postsynchronizacja ułomna. Bohaterowie mało wiarygodni, a Paryż, na tle którego rozgrywa się miłosna historia, przypomina biało-czarne pocztówki. Besson wyraźnie lepiej czuje się w filmach pełnych efektów specjalnych i scen przemocy niż w kinie klasycznym, opierającym się na dialogach, intrydze sentymentalnej i grze aktorów. Ale Angela na pewno będzie miała swych wielbicieli, tych, którzy uwielbiają Bessona niezależnie od tego, co robi.
Le manifestement.
Non, 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 non.
Allez, quoi, tu rends tout. Vous avez bien vu, je suis là, t'occuper, là.
On a eu la même idée. C'est drôle, non?
Pas drôle. Je suis mort de rien.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
J'ai des problèmes, Radio.
Tu peux t'aider?
On recommence pas.
Ok.
On a loupe en blanche.
Ah, ok.
Była kronika filmowa Anny Rzeczyckiej, mówi Paryż, RFI.
femme Liga. W roku 2005 Francja odkryła z 20-letnim opóźnieniem jedną z bezdyskusyjnych gwiazd światowej myśli. Jak pisała na łamach Le Monde Aleksandra Lemiel-Labastine w długim, wielce entuzjastycznym artykule poświęconym Zygmuntowi Baumanowi. Lepiej późno niż wcale. Wszelako dziw bierze, że tak późno. Jako że niezmiennie żywotna myśl sędziwego profesora z Uniwersytetu w Leeds, odmieniana przez różne przypadki w blisko 20 książkach przełożonych na 40 języków, trafia w samo sedno współczesnych problemów z nowoczesnością, z jakimi Francuzi bardziej może od innych nie potrafią się uporać. Tymczasem prawie nic nie było dotąd tłumaczone. Francja zajmowała pod tym względem chwalebne ostatnie miejsce za Macedonią. Nie byłoby tak dalej, gdyby nie zdobyli się na odwagę dwaj mali wydawcy. Przed 3 laty oficyna La Fabrique wydała Nowoczesność i Holokaust, najsłynniejszą zapewne pracę Baumana, a za nią poszedł w ślady wydawca Rouer-Chambon, publikując kolejno Życie w okruchach, postnowoczesne doświadczenie i moralność, następnie Płynną miłość, czyli okruchości więzów międzyludzkich i wreszcie w tym roku Społeczeństwo oblężone. Ale mówienie o tym, że Francja odkryła w końcu wielkiego socjologa, także jest przesadą. Te książki nie stały się przedmiotem żadnej debaty, a jesienna wizyta Baumana w Paryżu przy okazji wspomnianej publikacji przeszła niezauważona. Jedyny jej w zasadzie ślad to cytowany wyżej tekst z Le Monde i równie entuzjastyczna recenzja z Libération. Być może Francuzów uczulonych na mieszanie gatunków zbija z tropu eklektyzm tej myśli, odwołującej się pierwotnie do marksistowskich dysydentów jak Gramsci, Wimmel czy Lukacz, następnie do Maxa Webera, który pomógł Baumanowi wyjść z marksizmu, do żonglerów paradoksami jak Calvino i Borges, do humanizmu Alberta Camusa i nade wszystko do zakorzenionej w judaizmie etyki Emanuela Levinasa, w którym Bauman widzi największego filozofa XX wieku, wskazując na zdecydowanie wywrotowy charakter instynktu moralnego, jedynego prawdziwego wyznacznika naszej autonomii, gdyż nie da się go nijak kontrolować, skodyfikować ani wykorzystać w obcych mu celach. To zapewne wymykać się musi Francuzom, szukającym z uporem nazbyt prostych socjopolitycznych odpowiedzi na nękające ich pytania i nieszczęścia. A szkoda, gdyż znaleźliby tu dużo subtelniejszą analizę zjawisk, które ich przerażają, jak globalizacja, integracja europejska, utrata suwerenności i zniesienie granic w nowym, całkowicie płynnym odtąd świecie, w którym wszystko, co niegdyś było stałe i solidne, wyparte zostało przez przedmioty i relacje jednorazowego użytku, efemerydy skazane na doraźność i natychmiastowość, w którym władza polityczna wydaje się bezsilna naprzeciw eksterytorialnych sił konkurencji, rynku i biznesu, wobec których jedyna skuteczna odpowiedź może być nie lokalna, choć wszyscy chcą uciec do mysiej nory i swoich partykularyzmów, lecz właśnie globalna, tak by móc sprostać globalnym wyzwaniom. Słowem, Zygmunt Bauman mógłby się przydać Francuzom, tym bardziej, że wierzy wciąż w socjalizm, pod warunkiem, że nie rozumiemy przez to alternatywnego modelu społeczeństwa, a jedynie głos świadomości mający odwieść możnych tego świata od nadmiaru arogancji i pokusy autocelebracji. Mógł zaś z tego płynąłby taki, że Europa na przekór lirycznym inwokacjom to dzisiaj w polityce targ przekupek, a w dziedzinie kultury konglomerat zaścianków. To, co skleja ten różnobarwny świat, to jedynie ponadnarodowa, komercyjna papka made in Hollywood, natomiast narodowe tożsamości kulturowe wydają się dużo bardziej prowincjonalne i wzajem odizolowane niż w wieku XIX, XVIII czy nawet XVII, gdy każde wielkie nazwisko w muzyce, malarstwie, literaturze czy nauce było nazwiskiem europejskim, a wybitny twórca czuł się wszędzie, jak u siebie w domu, zarazem czerpiąc wszystkich narodowych kultur i zapylając je swą odrębnością. Taki więc może byłby morał tego roku pod psem, kiedy to z brudną kąpielą narodowych roszczeń wylano dziecko Europy pod złymi pretekstami. Zabierzmy się do budowania Europy od fundamentów, czyli od kultury. Reszta jest anegdotą, czyli przejawem, jak mówił Bauman o Holokauście, współczesnej skłonności do inżynierii społecznej, której logika wiedzie ku likwidacji. I tak jak zgodnie z tą logiką w wieku XX zabrano się do likwidacji Żydów czy wroga klasowego, tak w wieku XXI grozi nam likwidacja człowieka. Pana Rigera, czas na Eurekę Piotra Rosochowita.
Grupa geologów niemieckich z Instytutu imienia Alfreda Wegenera w Berlinie odkryła górę lodową, która śpiewa. Tak, tak, proszę Państwa, to nie żarty. Na Antarktyce, na pływającej po morzu ławicy lodowej Ekstrona, 3 lata temu, tak długo aż trwały odpowiednie badania, naukowcy zarejestrowali to śpiewanie góry lodowej o wymiarach 50 km na 20. Wydobywała ona z siebie dźwięki, prawdopodobnie dzięki pocieraniu, szuraniu, jak gdyby od dna. Dźwięki te, wydobywane w sposób ciągły, ale o zmiennej częstotliwości, nie są słyszalne uchem ludzkim, ale specjalne przyrządy naukowców je zarejestrowały. Okazało się, że mają one częstotliwość 0,5 Hz, a taśmy puszczone z prędkością nieco większą, wydają dźwięk jakby stojącej się przed koncertem orkiestry symfonicznej albo brzęczącego roju pszczół. W Heraklionie na Krecie dokonano otwarcia gigantycznego akwarium poświęconego morskiemu życiu w Grecji i na jej wyspach oraz w Morzu Egejskim ją opływającym. Nosi ono nazwę Thalassokosmos, czyli świat morza, i na 5000 m2 w 32 olbrzymich kuwetach zawiera ponad 4000 przedstawicieli 250 gatunków flory i fauny Morza Śródziemnego. A zatem są tam i rekiny, i koniki morskie, i moszczuki, i zawice, a także korale, które przywędrowały, że się tak wyraża, do Morza Śródziemnego przez kanał Suezki z Morza Czerwonego. Przyjęte niedawno przez francuskie Zgromadzenie Narodowe dekrety zawierają m.in. projekt utworzenia w Gujanie i na wyspie Réunion parków narodowych. Szczególnie interesujący ma być Gujański Park Narodowy o powierzchni 8 milionów hektarów. W centralnej jego strefie ma mieszkać zaledwie 1500 ludzi, a w strefach pozostałych zaledwie 5000 osób. W 95% teren parku pokryty jest lasami. Jeśli chodzi o florę, to na jego terenie znajdziemy 5800 gatunków znanych roślin, w tym 1200 drzew, 85 palm, 300 gatunków paproci oraz kilkaset orchidei. Fauna tego parku narodowego składać się będzie z 400 gatunków ryb słodkowodnych, 300 płazów i gadów oraz 720 gatunków ptaków. Ekolodzy niepokoją się o rozszerzające się w dorzeczu Amazonki zjawisko poszukiwania złota. Będzie ono zakazane w strefie centralnej, ale dozwolone w pozostałej strefie Gujańskiego Parku Narodowego. A niepokoją się, bo poszukiwania zanieczyszczają rzeki głównie rtęcią i cjankami. Natomiast w innym zamorskim departamencie francuskim, na wyspie Réunion, park będzie miał 1650 km2, czyli obejmie 2/3 terytorium całej wyspy. Oprócz licznych gatunków flory i fauny obejmie on też i stale czynny wulkan La Fournaise.
Na swój magazyn literacki zaprasza teraz Sylwia Gips.
Odnotujmy przed końcem roku niedawne wznowienie ostatniego utworu scenicznego Ioneski, libretta do opery Maximilian Kolbe. Dwoje francuskich krytyków, Marguerite Jeanblain i Honoré Champion, opatrzyło go tyloma adnotacjami i komentarzami, że z 15 stronic wyrosła duża książka. Historia powstania opery Maximilian Kolbe jest wszakże tak samo interesująca jak jej treść i ukazuje w nowej perspektywie osobowość autora Łysej Śpiewaczki, mistrza czarnego humoru i groteski. 12 lat przed śmiercią Jean Ionesco, który wcześniej zasłynął jako twórca teatru absurdu, napisał utwór jednoznaczny, tragiczny, a jednak optymistyczny. Zamiast bezsilności wobec zła, której wyrazem są jednoaktówki francuskiego dramaturga, Maximilian Kolbe jest afirmacją wiary i modlitwy w jądrze ciemności Auschwitzu. Książka Maximilian Kolbe przypomina okoliczności powstania opery o polskim księdzu, który poświęcił życie za innego więźnia w obozie koncentracyjnym. Na początku lat 80. 30-letni kompozytor Dominique Probst zwrócił się do Jeana Ionesco z prośbą o napisanie libretta do jego muzyki, libretta o Maximilianie Kolbe, o którym opowiadał mu jego ojciec. Dlaczego do Ionesco? Jednym z nielicznych, którzy wiedzieli, że rumuński dramaturg osiadł w Paryżu, żywi nieograniczony podziw dla Maximiliana Kolbe, był ksiądz Carle i on poradził Dominikowi Probst zwrócenie się do Ionesco. Ionesco nie odmówił. Ale opera paryska, która zamówiła u Probsta utwór liryczny, w międzyczasie zmieniła zdanie. Prapremiera odbyła się dopiero 7 lat później, we Włoszech. We Francji opera Maximilian Kolbe wystawiono rok później w katedrze w Arras. Inscenizatorem przedstawienia był Polak Tadeusz Bradecki. Posłuchajmy początku arii Maximiliana Kolbe w wykonaniu Andrzeja Znarskiego. De l'ail notre terre, au grand imitable vent. Mais tous tes astres, tous tes amis miras, et même malgré tout, ne fais-vous jusqu'au dernier endroit. Oh, mes bébés vous aiment, et moi je suis ici pour vous attirer de cela, et pour vous dire que la paix entre tous les êtres, que la compréhension seront entre. Je ne puis en dire plus. Innym wydarzeniem było wznowienie w roku 2005 pierwszych utworów Pascala Quignarda przejrzanych przez autora. Są wśród nich esej o 4 współczesnych francuskich poetach i o malarzu Georges de Latour oraz studium krytyczne na temat XVII-wiecznego moralisty La Bruyère'a. Kim jest Pascal Quignard? Posłuchajmy, co mówi o nim jego polski tłumacz Krzysztof Rutkowski.
To jest pisarz zupełnie niezwykły z kilku powodów. Bardzo rzadko się zdarza w literaturze europejskiej, żeby pojawił się twórca formatu takiego jak Borges na przykład, który by potrafił pisać o rzeczach najbardziej skomplikowanych w sposób bardzo prosty i jednocześnie taki, że aż głowa się kręci od sposobu ujęcia sprawy. Na tym polega twórczość Pascala Quignarda. On napisał kilkadziesiąt różnych utworów, które bardzo trudno jest gatunkowo pokwalifikować, ale Pascal Quignard od samego początku pisze o kilku podstawowych sprawach, mianowicie o tajemnicy bycia przed urodzinami. Skąd się bierzemy na świecie? W jaki sposób nasze życie jest uzależnione od tajemnicy, od sceny, do której nigdy nie będziemy mieli dostępu, chociaż z niej zeszliśmy, to znaczy w momencie urodzin, właściwie przed urodzinami. W jaki sposób funkcjonuje nasza mowa, w jaki sposób nasz byt może nasza mowa objąć, a w jaki sposób nie może. I po trzecie wreszcie, co to znaczy, że my z tego świata odchodzimy w sposób nieunikniony, zostawiając jednak po sobie jakiś ślad. To są pytania i to są zagadnienia, które poruszają najwięksi pisarze od początku dziejów. a Pascal Quignard należy do takiego łańcucha wielkich pisarzy od początku dziejów, ponieważ jest wielkim czytelnikiem największych twórców literatury światowej. I ponieważ, jak powiedziałem na początku, tacy pisarze zdarzają się bardzo rzadko, może kilku na wiek, a może tylko jeden na wiek, znaczenie i doniosłość pisarstwa Pascala Quignarda ujawnia się bardzo powoli, mimo że on jest tłumaczony na kilkadziesiąt już w tej chwili języków świata.
RFI, la radio du monde.
Par satellite, sur le câble, sur internet, en FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, écoutez RFI partout dans le monde.
Via satellite, en el cable, en internet, en FM, en onda media o en onda corta, escuche RFI en el mundo entero.
Broadcasting via satellite, cable, internet, on FM, medium wave and short wave, RFI can be heard all over the world.
Pour connaître nos fréquences, connectez-vous sur www.rfi.fr.
Para conocer nuestras frecuencias, conéctese con www.rfi.fr.
For a list of all our frequencies, click onto our website at www.rfi.fr.
RFI, la radio du monde.
Sur internet, en FM, en onde moyenne, en onde courte, écoutez RFI partout dans le monde.
Über
Satellit und Kabel, im Internet, auf UKW, Mittel- und Kurzwelle, hören Sie RFI überall auf der Welt.
Pour connaître nos fréquences, connectez-vous sur www.rfi.fr.
Broadcasting via satellite, cable, internet, on FM, medium wave and short wave, RFI can be heard all over the world.
Pour connaître nos fréquences, connectez-vous sur www.rfi.fr.
Para conocer nuestras frecuencias, conéctese con www.rfi.fr.
For a list of all our frequencies, click onto our website at www.rfi.fr.